Dzisiaj będziemy czytali wiele fragmentów Słowa Bożego, ale na początek przeczytajmy Mateusza, Ewangelia Mateusza, rozdział 7, od wiersza 21 do 29. Słowo Boże mówi tak. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem, idźcie precz ode mnie Wy, którzy czynicie bezprawie. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz i wezbrały rzeki, powiały wiatry, uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w piśmie. Słowo Boże jest bardzo ważną wskazówką dla naszego życia, abyśmy wiedzieli, jak mamy się po tym świecie poruszać. Jeżeli jedziemy do jakiegoś innego miasta, teraz troszkę to inaczej się odbywa, ale jak jechaliśmy kiedyś do innego miasta, to musieliśmy plan mieć, prawda? Żeby wiedzieć, jak się poruszać. Teraz nie trzeba mieć planu. Żadnego planu. Takie urządzenie, które będzie ci mówić, jak masz jechać. Ale przewodnika i tak potrzebujesz. Dlatego Słowo Boże jest takim naszym przewodnikiem i to Słowo Boże teraz już macie też na komórkach. Też mogą wam komórki wskazywać, jak macie iść. Bylibyście je włączali we właściwych miejscach. Kochani, ten fragment Słowa Bożego, to wiecie, mnie tak dotyka zawsze i zawsze, kiedy tak to sobie czytam, że kto słucha słów Jezusa Chrystusa, lecz nie wykonuje ich, tutaj jest dalej ta treść, ale zawsze mi tak przychodzi na myśl, wiecie, i przemyślam to sobie zawsze, że będzie przyrównany do piasku. Taki człowiek, który buduje, który słucha słów pańskich, a nie buduje, to jest porównanie do piasku. Sypie się między rękami. Człowiek niekonkretny, który w zasadzie nic nie robi, tylko żyje na tym świecie, słucha słów Bożych i ma wiele radości, że słucha słów Bożych, ale w życiu swoim absolutnie nic z tych słów nie wykonuje. I jest to naprawdę żałosne. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego. Prawda? Zwróćmy uwagę. Nie ten, kto mówi tylko, Panie, Panie, ale ten, kto pełni wolę. To jest niezwykle ważne, abyśmy zdawali sobie z tego sprawę. Wiara, która przejawia się poprzez mowę, a nie przez czyny, jest po prostu jałową niewiarą. Jeżeli tylko mówimy, że wierzymy, 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 ale nie działamy zgodnie z tym, w co wierzymy, to jesteśmy takim jałowym człowiekiem, żyjącym na tym świecie, nie przynoszącym żadnej korzyści ani dla ludzi, ani dla Boga. Możemy tylko dla siebie przynosić korzyści i to są te korzyści, które może wypływają z naszej aktywności, z jakichś naszych zdolności, ale przynoszą jakiś bardzo krótki efekt. I dlatego musimy się zastanowić nad tym, jak żyjemy wiarą na tym świecie. Jezus nie sugeruje, że to uczynki dają zbawienie, ale mówi, że prawdziwa wiara nie może obejść się bez wydawania owoców w postaci dobrych uczynków. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca. Widzimy? Panie, Panie, masz mówić i wypełniać wolę Ojca Niebiańskiego. Jezus Chrystus, jak był na tym świecie, bardzo wyraźnie to nie tylko mówił, jak czyni Ojciec. Jak widzę, że Ojciec czyni, to i ja tak czynię. Jak widzę, że Ojciec, jak słyszę, że Ojciec mówi, to i ja tak mówię. Ale On to czynił, konkretnie wypełniał. Nie wola moja niech się stanie, ale Twoja wola, Ojcze, niech się stanie. I to jest najważniejsze, abyśmy my w życiu naszym zdawali sobie sprawę, że mamy pełnić wolę Ojca. Nie tylko być na nabożeństwie, nie tylko słyszeć Słowo Boże, nie tylko czytać Biblię, ale wykonywać dokładnie to, co Bóg do nas przez swoje Słowo mówi. Jest to niezwykle ważne, abyśmy z tego sobie zdali sprawę. Pisze o tym z natchnienia Ducha Świętego także Jakub. List Jakuba, 1:22-25 mówi, a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami. A więc słowo to już wskazuje nam, że mamy być i słuchaczami, i wykonawcami, prawda? Bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Błogosławiony w swoim działaniu, to znaczy błogosławieństwo Boże będzie za tobą podążać. Ale warunek jest taki, że ty znasz wolę Bożą i wykonujesz ją. Wprowadzasz ją w swoim życiu. Jeżeli mówi do ciebie Bóg, bądź gorliwy, to ty po prostu co robisz? Słyszysz Słowo Boże i wprowadzasz to w życie. Słowo Boże na przykład mówi, a od przełożonych wymaga się tego, aby każdy z nich był gorliwy. A więc my bardzo często jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że przełożeni, że ci, którzy są nad nami, ci, którzy zwiastują nam słowo, kaznodzieje czy jacyś ludzie w służbie, oni mają być gorliwi, my nie musimy. Czy rzeczywiście Słowo Boże nam mówi, żeby tylko oni byli gorliwi? Oni mają być przykładem gorliwości. To dlatego jest powiedziane, że od nich się wymaga tego, żeby byli gorliwi. A wszyscy inni biorą przykład z nich i zaczynają być również gorliwi. Tak działa zawsze Słowo Boże na każdego człowieka. Zachęca, namawia, pokazuje, co jest korzystniejsze. Dlaczego jest to takie ważne, żeby być gorliwym? Jeśli ktoś wykonuje dzieło Boże, no wykonuje dzieło Boże, czyli dobrze robi, prawda? Bo wykonuje dzieło Boże, ale czyni to niedbale, to jest błogosławiony, mniej błogosławiony, tak? Bo niedbale, trochę wykonuje, czyli trochę jest błogosławiony. Nie, Słowo Boże mówi tak, kto wykonuje Boże dzieło niedbale, jest przeklęty. A więc nie ma żadnego błogosławieństwa za wykonywanie dzieła Bożego niedbale. Nie ma żadnego błogosławieństwa. I żebyśmy tak wiedzieli, bo tutaj przyszli też do Jezusa Chrystusa tacy ludzie, którzy mówili, Panie, jak to, przecież w Twoim imieniu prorokowaliśmy, w Twoim imieniu czyż w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? I Jezus Chrystus wcale nie powiedział, no tak, nie czyniliście tego, nie wypędzaliście demonów. Jezus Chrystus nie zaprzecza. Jezus Chrystus tylko mówi dokładnie, bardzo dokładnie to, że korzystali z daru Bożego, czyli w imieniu Jezusa Chrystusa, będąc napełnieni Duchem Świętym, czynili wielkie rzeczy od Boga, ale już w swoim własnym życiu nie zrobili nic. Po prostu nie zrobili nic. Możesz głosić dobrze słowo, możesz głosić wspaniałe słowo, a swoim życiem możesz być zaprzeczeniem tego, co głosisz. Możecie powiedzieć, a czy to jest możliwe? Oczywiście, że jest możliwe. Wielu ludzi jest takimi kaznodziejami, wielkimi kaznodziejami, Boże głoszą słowo, a później dowiadujemy się, że w ich życiu były i takie grzechy. A my zachodzimy w głowę, jak w takim razie on mógł głosić Słowo Boże. W jaki sposób? Z daru Ducha Świętego. Ale jeśli jego życie się ujawnia i brud cały wychodzi z jego życia, wtedy służba jego jest zakończona. To znaczy, że jeszcze wykonywał dzieło Boże, dopóki sam nie zniszczył swojej własnej służby. Widzimy? Można własnoręcznie zniszczyć swoją własną służbę. Czyli jeżeli ty słyszysz, jeżeli ty działasz, jeżeli ty na przykład w jakimś czasie zostałeś napełniony Duchem Świętym, to Duch Święty jest dawany na jakiej podstawie? Na podstawie wiary. Jeśli przez wiarę wziąłeś dar Ducha Świętego, dostałeś dary Ducha Świętego, będziesz je używał. Ale kiedy zniszczysz swoją własną służbę, inaczej mówiąc, jeśli zniszczysz swoje własne życie, to po prostu i służba już przepada. Kochani, ja nie będę zagłębiał się w ten fakt, bo mam bardzo dużo przykładów z życia, ale akurat nie o tym chcę dzisiaj mówić, dlatego chciałbym, abyśmy dalej kontynuowali i zwrócili na to uwagę, że to jest niezwykle ważne, abyśmy byli czystymi przed Bożym obliczem, kiedy wykonujemy Boże dzieło. A więc Słowo Boże mówi tak, idziesz do domu Bożego. Tak w Słowie Bożym jest powiedziane. A gdy idziesz do domu Bożego, pilnuj za nogą twoją. To jest dokładnie powiedziane o tym, no buty trzeba wycierać, jak się do domu Bożego wchodzi, ale tu jest mowa o czystości serca. Jest powiedziane, pilnuj za nogą twoją, to znaczy patrz, czy twoje uczynki są zgodne ze Słowem Bożym. Jak idziesz do domu Bożego, to też idź tam oczyszczony. Albo idź po oczyszczenie i później żyj w czystości. I to jest niezwykle ważne, abyśmy wy w życiu naszym na to zwracali uwagę. Bo Jakub w 2 rozdziale, 26 wersecie mówi, bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Umiemy zrozumieć, że ciało bez ducha jest martwe? Duch odchodzi i co z ciałem robimy? Zakopujemy na cmentarzu, prawda? To jest normalne, rozumiemy. Czy wiara może być żywa bez uczynków? No nie może. Ale z kolei wiara nie jest z powodu uczynków, które czynimy, bo wiara przychodzi z nieba, od Pana. Wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. A więc słuchasz Słowo Boże, masz wiarę, bo ze słuchania, nie z wykonywania Słowa Bożego jest wiara, tylko ze słuchania. Słuchasz i ta wiara napełnia twoje serce i teraz masz wykonać. Na tym to polega, abyśmy wiedzieli, że to jest niezwykle ważne. Odejdźcie ode mnie, którzy czynicie bezprawie. Każdy człowiek, który w życiu postępuje według jakiejś rady, czyni albo dobre rzeczy, albo złe, bo zależy, czyjej rady słuchasz. Jest takie powiedzenie w polskim języku, jeśli trafisz między wrony, to co? Będziesz krakać tak, jak i one, prawda? I to jest prawda. Jeśli będziesz przebywać w towarzystwie ludzi, którzy źle postępują, niewłaściwie mówią, to zaczynasz sam w ten sposób postępować. A my w jakim towarzystwie mamy przebywać? My mamy przebywać w towarzystwie Jezusa Chrystusa. My mamy być w Jego obecności, w Jego Słowie, w Jego działaniu, w działaniu Ducha Świętego, a więc masz być w obecności Boga Ojca, w obecności Ducha Świętego, w obecności Boga Syna. Mamy być w właściwym towarzystwie. A w towarzystwie Trójcy Bożej są aniołowie. Masz przebywać w ich towarzystwie. A więc jak zaczynamy śpiewać na tym miejscu, jak zaczynamy w pieśniach wielbić Boga, to wstępują aniołowie razem z nami, zaczynają śpiewać na Bożą chwałę albo grać na Bożą chwałę. Już nie jeden raz Bóg dał nam słyszeć to, czasami nawet jakąś wizję mieć odnośnie tego, ale to jest niezwykle ważne. Jesteśmy we właściwym towarzystwie. Jesteśmy we właściwym miejscu, we właściwy sposób to robimy. I ktoś może powiedzieć, a ja nie lubię, jak oni tak śpiewają, bo to mi się nie podoba i tamto mi się nie podoba. I jeśli na przykład ktoś śpiewa bardzo spokojnie, bardzo stabilnie, tak pomalutku, my możemy powiedzieć, a nie, ja nie chcę takiego śpiewu, ja lubię bardzo wesoło, jak śpiewają, prawda? Tu nie chodzi o to, jakie my mamy odczucia. jakie ja mam odczucia. Tu chodzi o to, czy w czasie tego śpiewu, czy w czasie tego uwielbienia, jeśli głęboko wchodzimy w uwielbienie Pana, czy zjawiają się aniołowie, czy Bóg po prostu słyszy to w ogóle, co śpiewamy. Bo ten śpiew nasz może w ogóle do tronu Bożego nie dochodzić. I to wcale nie jest zależne od głośności, z jaką to robimy, lub wesołości, z jaką to robimy. Chodzi o nasze serce, czy nasze serce jest głęboko zaangażowane w uwielbienie Boga. Jeżeli w czasie naszego śpiewu zjawiają się aniołowie i albo pomagają nam grać, albo pomagają nam śpiewać, żeby przed tron Boży wszystkie fałsze zostały przygłuszone, jeżeli no, są głosy, które się odzywają w nie w taki niewłaściwy, jeśli chodzi o muzykalność, dźwięk, to aniołowie to przygłuszają i swój dźwięk tam wkładają, wtedy pięknie brzmi, prawda? Wspaniale brzmi przed tronem Bożym. Jeżeli ci aniołowie rzeczywiście się pojawiają, to śpiewaj tak, jak śpiewasz, z całego serca, czy to jest spokojnie, czy to jest szybko, czy to jest radośnie, ale żeby Boża akceptacja była tego. Nie to, co tobie się podoba, tylko to, co Bogu się podoba. I skąd wiemy to, co Bogu się podoba? Bo Bóg o tym mówi. Bóg pokazuje, Bóg o tym mówi. Dlatego my mamy czynić to, co jest zgodne z prawem, a nie bezprawie. Użyte tu greckie słowo ergazomai, pracować, robić coś, tworzyć, wykonywać, zarabiać, mówi, jesteście czynnie zaangażowani w robienie, wykonywanie bezprawia. Dokładnie o tym ten werset mówi. Odejdźcie ode mnie ci, którzy jesteście czynnie zaangażowani w robienie, wykonywanie bezprawia. To nie jest tak, że bezprawie to jest nic nie robienie. Nic nie robienie to jest lenistwo. To jest zupełnie inny paragraf, bym powiedział. Ale bezprawie to jest robienie bezprawia. To jest wykonywanie. To jest czynne zaangażowanie się w robienie czegoś, co jest przeciwko Bogu. Inaczej mówiąc, jeżeli ty nie wykonujesz Bożego dzieła, Bóg mówi do ciebie zrób, a ty nie robisz tego, to jesteś w buncie. Jeżeli Bóg mówi, chwalcie Pana, to co my mamy robić? To my właśnie nie będziemy chwalić Pana. Śpiewajcie na Jego chwałę, no to my właśnie nie będziemy śpiewać na Jego chwałę. Opowiadajcie o wspaniałych dziełach Jego, to my właśnie nie będziemy opowiadać o wspaniałych dziełach Jego. Na czym to polega? A to jest bardzo proste. Bóg ci daje błogosławieństwo. I każde błogosławieństwo potrzebuje czego? Wzniesienia chwały dla Boga, jeśli Bóg cię wysłuchał. Masz Bogu za to podziękować. Czy dziękujesz Bogu za to? A jak ma być to robione? Ma być robione wszem i wobec. Jeżeli dostaniesz jakiś wspaniały prezent, to przecież chwalisz się tym. Nie to, że po prostu zamykasz twoje usta, nie będziesz o tym nic mówić, nic nie powiem. Zaraz się chwalisz, zaraz pokazujesz, zaraz mówisz o tym. Jeżeli Bóg ci coś dał, to czeka, że mu będziesz za to dziękował. A więc jeżeli nie dziękujesz, jesteś w buncie. Dlatego chciałbym, żeby każdy z nas dobrze zdał sobie sprawę, co to jest wykonywanie prawa albo wykonywanie bezprawia. Czynnie angażujesz się, żeby nie przestrzegać prawa. To jest bardzo ważne. Słowo to jest głównie związane z tworzeniem czegoś, wykonywaniem pracy, zarobkowaniem, albo również związane z wykonywaniem prawa, wypełnianiem przykazań, czynieniem dobrych uczynków. I tak kilka przykładów z Pisma Świętego pokażmy sobie. Dzieje apostolskie, 10 rozdział, druga część, 34 i 35 werset mówi tak. Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Hebrajczyków 11:33. Tu kilka wersetów przeczytamy. Którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska, kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. I to wszystko jest przez wiarę. Widzimy? Widzimy, jakie jest działanie, kiedy jest wiara. Konkretne działanie. Tu jest konkretnie wymienione. Co zrobili, bo mieli wiarę. Mieli wiarę i zaczęli działać. Widzimy? Wiara zawsze wymaga od nas konkretnego, żywego działania. Konkretnego wykonywania dzieł, w które wierzymy. Jeżeli wierzysz, to mówisz. Jeżeli wierzysz, to robisz. A jeżeli nie robisz, to znaczy, że twoja wiara jest taka jałowa. Ona nic nie przynosi praktycznie. Nie podejmujesz żadnego działania. Wierzysz? No wierzę. Wiecie, ja przypominam sobie taki przykład. Pewien człowiek, który nazywa się linoskoczek, to znaczy ten, co po linie chodzi, rozciągnął linę. To było autentyczne wydarzenie w Stanach Zjednoczonych nad wodospadem Niagara. I wiecie, przeszedł w tą stronę i z powrotem, w tą stronę i z powrotem i tak przeszedł kilka razy. Później wziął taczkę i z taczką przeszedł. Taczka nie miała opony, tylko takie tą felgę, także tak po tej linie sobie mogła jechać. Przeszedł i tak przejechał z tą taczką. Później włożył ciężar równoważący człowieka, czyli tyle ważący co człowiek i przewiózł w tą i z powrotem, w tą i z powrotem. A później mówi, kto z Państwa chce, żebym go przewiózł w tej taczce? No ciężar przewiózł taki, jak waży człowiek, prawda? Jak myślicie, ilu ludzi się zgłosiło? Nikt. Nie mieli wiary? Jak pytał się ludzi, zanim poprosił, żeby ktoś pojechał, czy wierzą, że może człowieka przewieźć, to wszyscy wierzyli. Wszyscy wierzyli. Tak, wierzymy, tak. A kiedy zaczął ludzi konkretnie zapraszać do tej taczki, nikt się nie zdecydował. Jaka to jest wiara? Jałowa. I my bardzo często, jako wierzący ludzie, jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji. Jezus Chrystus mówi, działaj, działaj, ja będę z tobą. I kiedy masz zacząć działać, mówisz, nie, panie, może innym razem. Kiedyś Bóg przemówił do Mojżesza. Ty będziesz prowadził mój lud. Wszyscy wołali, Mojżesz wołał, panie, ratuj lud. Wierzycie, że mogę wyratować lud? Tak. To Bóg się zwrócił do Mojżesza, no to ty prowadź. O nie, panie, ja nie. Ale na czym polegała jego wiara? Na niesamowitej pokorze. Nie było pokorniejszego człowieka pod niebem niż Mojżesz. Oczywiście pominąwszy naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Ale z ludzi sam Bóg wydał takie świadectwo, że to jest najpokorniejszy z ludzi. Dlaczego? Chociaż się bał, chociaż się jąkał, chociaż nie był pewny tego, co ma czynić. Ale jak Bóg do niego powiedział, idź, poszedł. Widzimy? To jest wiara. To jest wiara, kiedy my rzeczywiście odpowiadamy na Boże wołanie i wypełniamy to, co do nas należy. My mamy czynić dobre rzeczy, a nie szukać sposobu, jakby nie wykonać jakichś spraw. Polacy są tacy, wiecie, bardzo aktywni w wyszukiwaniu, jak omijać prawo. Żaden naród nie jest znany tak dobrze z tego, że potrafią wyszukiwać drogi, które omijają prawo. Jak jest jakieś prawo, momentalnie znajdują jakieś obejścia. A my, jako chrześcijanie, czy również tak żyjemy? Czy jako Polacy wierzący też szukamy jakby tu? Mateusza 26, rozdział 10, werset mówi, a gdy to zauważył Jezus, rzekł im, Czemu wyrządzacie przykrość tej niewieście? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Widzimy? Dobry uczynek. Nie zły uczynek, dobry uczynek. Coś ważnego, na co zwraca uwagę Jezus. I w Marka w 14 rozdziale 6 wersecie to samo jest podkreślone. A w Jana 3 rozdziale 21 wersecie jest powiedziane, lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu. Postępuje, działa zgodnie z prawem. Działa zgodnie z Bożym Słowem. A w 6 rozdziale 28 i 29 werset Ewangelii Jana mówi, rzekli więc do niego, cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże. Odpowiedział Jezus, rzekł im, to jest dzieło Boże, wierzyć w tego, którego On posłał. Widzimy? Wierzyć w tego, którego On posłał. Dzisiaj pytajmy się ludzi i zobaczmy, czy oni wierzą w Jezusa Chrystusa. A tak, wierzą, wierzą. I jeszcze szukają w internecie, czy jakiś naukowiec coś potwierdził. Bo jakby nie potwierdził, to tak było, może i nie było, ale no może i było. Jakbyśmy chcieli historią popierać prawdę Bożą. To jest niesłychanie śmieszne. Gdybyśmy mieli potwierdzać to, co powiedział Bóg. Bo niebo i ziemia przeminą, a słowa Jego nie przeminą. Naukowcy przeminą, wszystkie ich badania przeminą. Ale Bóg nadal jest, był, jest i będzie. I to, co stworzył, to stworzył i ono istnieje. My możemy doszukiwać się miliony lat, miliardy lat i wiecie, a ile Ziemia istnieje? Ile miliardów lat? Tyle, ile mówi Słowo Boże. Niektórzy w badaniach udowadniają, że nie tak jak Słowo Boże mówi. Komu wierzymy? Oczywiście naukowcom. Słowa odejdźcie ode mnie, którzy czynicie bezprawie, które Jezus Chrystus wypowiedział. To jest prawie dosłowny cytat ze Starego Testamentu. Jezus Chrystus opierał się na tym, co już zostało powiedziane, co przez proroków zostało wypowiedziane. Jezus nie odkrywa żadnych nowości, bo to już są odkrycia, które Bóg uczynił dla człowieka. Psalm 6, werset 9 mówi tak. Odstąpcie ode mnie wszyscy dopuszczający się nieprawości. Grecki anomia, brak prawa, bezprawie, bo
słowo nomos to prawo. Nie ma mocy. Ale zaraz będzie. Zaśpiewajcie to nie wiecie.
A więc, kochani, Słowo Boże nam wyraźnie pokazuje, że my mamy postępować dla Boga, z Bogiem, według prawa. Nomos.
To jest prawo. To jest coś, co jest niezwykle ważne. A wygląda na to, że baterie są do wyrzucania. I trzeba jeszcze raz.
Kochani, musimy pamiętać, że Boże prawo jest dla nas podstawą do działania. To jest dla nas takie Boże ukierunkowanie, abyśmy szli we właściwy sposób. I jak mamy Bożą wolę wypełniać? Są dokładnie określone przez Boga zasady. 1 Jana, 3 rozdział, 4 werset mówi, każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia. Ponieważ grzech jest bezprawiem. A więc zobaczmy, że bezprawie to nie jest niedziałanie, wycofanie się od działania, tylko właśnie czynienie zła. To jest coś, co Bogu się nie podoba. W Starym Testamencie to słowo anomia związane jest jednocześnie z łamaniem Bożych przykazań. I Stary Testament to wyraźnie podkreśla. Na przykład Psalm 32, werset 5 mówi: grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Widzimy, wyraźnie jest powiedziane, że grzech, bezprawie, niewłaściwe postępowanie i Bóg jest tym, który przebacza. I Bóg jest tym, który przebacza winy nasze, odpuszcza nasze grzechy i daje nam swoją łaskę, bo Jego miłosierdzie jest niezwykle ważne. W Psalmie 36, werset 13 jest powiedziane o to: czyniący nieprawość upadli, runęli, zostali powaleni i nie mogą powstać. A więc patrzmy, że Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że my mamy być ludźmi, którzy idą do przodu i którzy zdecydowanie działają według Słowa Bożego, bo Bóg jest tym, który nas ukierunkowuje. I my mamy być czynni i aktywni w działaniu przed Bogiem, abyśmy wiedzieli dokładnie, że Jego jest moc, Jego jest obecność, Jego jest działanie, Jego jest prawo i wszystko, co na ziemi się dzieje, ma być według Jego porządku. Nie ma tak, że ustanowimy swój własny porządek, ustanowimy porządek działania tego zboru, ustanowimy porządek działania Kościoła w ogóle w Polsce. My nie ustanawiamy niczego, my tylko potwierdzamy, co Bóg powiedział. Dlatego musimy działać na podstawie Jego słowa, dlatego musimy działać na podstawie Jego wskazówek. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, podobny będzie do roztropnego człowieka, który swój dom zbudował na skalę. A więc patrzmy, słuchamy Słowa Bożego i budujemy, wykonujemy, konkretnie działamy. Ale zobaczmy, już jest pewne uporządkowanie i to wyraźnie pokazane nam, że jeśli budujesz, to masz budować na skalę, na opoce. Co to takiego jest ta opoka, ta skała? Roztropny człowiek to świadomy, rozsądny, rozważny, rozumny, mądry. A na skalę jak buduje, w Biblii Bóg jest bardzo często określany jako właśnie skała. A więc musisz budować wszystko na Bogu, musisz budować wszystko na Jego słowach. Musisz budować, bo ten, który roztropny jest, ten, który mądry jest, to ten, który słucha Słowa Bożego i dokładnie tak, jak Słowo Boże mówi, żyje w swoim życiu. Nie możesz żyć od po prostu, bo tak sobie wyobrażam. Ja mam takie wyobrażenie, że to ma mniej więcej braterstwo w zborze ma polegać na tym, na tym, na tym, bo ja tak uważam. Nie dlatego, że ty tak uważasz, tylko że tak mówi Słowo Boże i tak wymaga tego od ciebie Bóg. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Co masz tutaj do wprowadzenia? Masz coś tutaj do skorygowania? Masz coś tutaj do wytłumaczenia, dlaczego niektórych w zborze kochasz, a niektórych nie kochasz? Że niektórych kochasz bardzo, a niektórych nie kochasz wcale? No masz jakieś wytłumaczenie? No bo wprowadzić jakieś zmiany do Pisma Świętego, kto ma prawo? Bóg. On dał, On wziął, prawda? Niech imię Pańskie będzie uwielbione. Jeśli Bóg ci dał błogosławieństwo, a później zabrał, miał do tego prawo? Miał, oczywiście. Dlatego wiedzmy, że niezwykle ważne jest opierać się tylko i wyłącznie na tym, co mówi Bóg. A więc jak powiedziałem, w Biblii Bóg jest określany jako skała. Druga Samuelowa, 22 rozdział, 32 werset mówi tak. Bo któż jest Bogiem oprócz Pana i któż skałą oprócz Boga naszego? No któż jest oprócz Boga naszego? Któż jest skałą? Niektórzy mówią, że Piotr jest skałą i na nim będzie wybudowany kościół. Wyobrażacie sobie wybudowany kościół na Piotrze? Wyobrażacie sobie? Ja sobie nie wyobrażam. Jak można na człowieku zbudować kościół i żeby bramy piekielne go nie przemogły? Słowo Boże mówi, kościół mój zbuduję ja. Bóg mówi, ja zbuduję. I na kim jest zbudowany kościół? Na Bogu. Kościół jest zbudowany na Bogu. Człowiek może tylko być dozorującym, doglądającym trzody. I tak Słowo Boże to określa wyraźnie. Wiecie, co znaczy słowo biskup? To znaczy doglądający, dopilnowujący. My mówimy pasterz. Wręcz musielibyśmy nawet powiedzieć pastuch. Co brzmi wcale niechwalebnie. Ale funkcja, którą ma do spełnienia ktoś, kto staje, aby prowadzić jakąś grupę ludzi do Chrystusa, do Królestwa Niebios, to jest ten, który jest wykonawcą, konkretnym wykonawcą. Nie kierownik trzody czy stada, nie dyrektor trzody czy stada, tylko pasterz, po prostu pasterz, ten, który dopilnowuje. Czy my mamy w wielkim, ogromnym szacunku pasterzy, którzy dopilnowują owce? A przecież my jesteśmy owcami. Jeżeli ktoś nas dopilnowuje, to wykonuje konkretne dzieło, fizyczną pracę wykonuje, konkretne działanie. O duchowe życie też dba tych, których dogląda. A więc musimy pamiętać, że nie można zamieniać tych wszystkich działań, bo Słowo Boże wyraźnie mówi, wszystko ma być zbudowane na Bogu. Piąta Mojżeszowa, 32 rozdział, 4 werset, mówi tak. On jest skałą. Dzieło Jego doskonałe, bo wszystkie drogi Jego są słuszne. On Bogiem wiernym, a nie zwodniczym. On sprawiedliwy i prawy. Macie jakieś wątpliwości co do tego słowa? Zgadzacie się z tym? Zgadzacie się? Bóg jest skałą. A więc pamiętajmy, że wszystko, cokolwiek w duchowym naszym życiu budujemy, ma być oparte na Bogu. Na Bogu. Nie, że tamten czy tamten coś powiedział, ale czy Bóg to powiedział? Niezwykle ważne. Kiedy Jezus zakończył tę mowę, tłumy zdumiewały się nad Jego nauką. Stało się, kiedy zakończył Jezus. Takie sformułowanie w Ewangelii Mateusza pojawia się 5 razy. 5 razy pojawia się takie podobne temu stwierdzenie. W Mateusza 7,28, to co czytaliśmy, Mateusza 11,1, a gdy Jezus skończył wydawanie poleceń 12 uczniom swoim, odszedł stamtąd, by nauczać i kazać w miastach ich. Mateusza 13,53, a gdy Jezus skończył te podobieństwa, odszedł stamtąd, a przyszedłszy swoje ojczyste strony, nauczał w synagodze ich tak, iż się bardzo zdumiewali, mówili, skąd ma tę mądrość i te cudowne moce? Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego Jakub, Józef, Szymon i Juda? To z Biblii jest. Ja tego nie dopisałem. To jest z Biblii. W Mateusza 19:1-2, a gdy Jezus dokończył tych mów, odszedł z Galilei i przyszedł na pogranicze Judei, po drugiej stronie Jordanu i szło za nim mnóstwo ludu, a on ich tam uzdrawiał. Mateusza 26:1-2, a gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów, rzekł do uczniów swoich, wiecie, że za 2 dni będzie Pascha i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie. I przez to, że tak wyraźnie jest to pokazane, widzimy wielkie porównanie, że Ewangelia Mateusza jest ściśle związana z 5 księgami Mojżesza. Bardzo wyraźnie. Jest wyjaśnieniem w zasadzie, Ewangelia Mateusza jest wyjaśnieniem zakonu w świetle Nowego Przymierza. A Jezus wyjaśnia tutaj zakon jako Jak to jest powiedziane w Mojżeszowej księdze, Mojżesz pod wpływem Ducha Świętego powiedział jako prorok taki jak Mojżesz. Proroka takiego jak ja wzbudzi wam Pan. I tym prorokiem takim jak Mojżesz jest Jezus Chrystus. I to właśnie w Ewangelii Mateusza jest tak wyraźnie pokazane, że wszystkie te prawdy powiedziane w zakonie, w księgach mojżeszowych, są przez Jezusa Chrystusa wyraźnie podkreślone i wyjaśnione właśnie w Ewangelii Mateusza. Abyśmy, jeśli chcemy zrozumieć coś z ksiąg mojżeszowych, uważnie czytajmy Ewangelię Mateusza. Jezus uczył ich jako ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w piśmie. Jako ten, który ma władzę, działał w taki sposób, że widać było, że ma władzę. W jaki sposób to poznajemy? Władza, możność, wolność wyboru, moc, pozwolenie, potęga, siła, autorytet, zwierzchność. To oznacza to słowo, które tu jest przetłumaczone jako władza. Mówi to o tym, że Jezus ma autorytet władcy i sędziego. Ma przywilej i swobodę wydawania poleceń i orzeczeń. Bóg ten autorytet i władzę daje komu chce. Aby mieć wpływ na rzeczywistość, która ma być kształtowana według Bożej woli. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. Po pierwsze, pierwszy przykład. Piłat dostał władzę, aby osądzić i skazać Jezusa. Jana, Ewangelia, 19 rozdział, od 9 do 11. I wszedł znowu na zamek i rzekł do Jezusa, skąd jesteś? Ale Jezus nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc do niego Piłat, ze mną nie chcesz rozmawiać? Czy nie wiesz, że ja mam władzę wypuścić cię i mam władzę ukrzyżować cię? Odpowiedział Jezus, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. Widzimy? Władza Piłatowi została dana od Boga, aby osądził Jezusa Chrystusa. Widzimy? No, oczywiście dla Piłata nie ku dobremu, ale ku złemu, ale taką władzę otrzymał. A więc widzimy, Bóg rozdziela, żeby jego wola się wypełniła. Dalej, apostołowie Jezusa dostali władzę do wypędzania demonów. Marka 6 rozdział, 7 werset i 13 werset mówią tak. Potem wezwał 12 i począł ich wysyłać po dwóch i dał im moc nad duchami nieczystymi. I wyganiali wiele demonów i wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. A więc zobaczmy, dał im władzę nad demonami. I drugi przykład, Łukasza 10, rozdział 17, werset. Powróciło tedy owych 72 z radością, mówiąc, Panie, i demony są nam podległe w imieniu Twoim. A więc mamy władzę nad demonami. I to ich bardzo ucieszyło. Wiemy całą tą rozmowę z Jezusem Chrystusem, na co Jezus Chrystus im zwrócił uwagę, nie cieszcie się z tego, ale że imiona są wasze zapisane w Księdze Żywota, to wiemy, wszystko pamiętamy. Ale zwracam uwagę na to, dana została im władza. Kto im tą władzę dał? Bóg. Widzimy, że Bóg może rozdzielić władzę, którą ma, jeśli chce, komu chce ją da. I dalej jest powiedziane, trzeci przykład, Bóg Ojciec dał swojemu Synowi wszelką władzę na niebie i na ziemi. Władza uzdrawiania, wypędzania demonów, panowania nad przyrodą, odpuszczania grzechów i sądzenia. To zostało jako władza dane Jezusowi Chrystusowi. I właśnie ludzie najbardziej dziwili się temu i byli zaskoczeni tym bardzo, i podobało im się to. I to widzieli, że to odróżnia Jezusa Chrystusa od uczonych w piśmie. Bo widać było, że ma władzę. Mówi jako władzę mający, moc mający, władzę mający. A nie jak uczeni w piśmie. Mateusza 8 rozdział 26-27 mówi, a on rzekł do nich, czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Potem wstał, zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. Ludzie zaś dziwili się, mówiąc, kim jest ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne. Otrzymał władzę od Boga Ojca. Bóg Ojciec mu powiedział rozkaz i on rozkazał. I co się stało? Jakby nawet tam morza nie było, to by powstało. Bo to było słowo, które wypowiedziane zostało z mocy Boga Ojca. Z władzy Jego to wypływało. I Mateusza 9, rozdział 6, werset mówi, lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, widzimy, moc odpuszczać grzechy, władzę nad grzechami, rzekł do sparaliżowanego, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. A on co zrobił? Wstał, wziął łoże swoje i poszedł do domu swego. Widzimy? Kiedy jest władza, to jest konkretne działanie. I to właśnie podziwiali ludzie, słuchając Jezusa Chrystusa. A 28 Mateusza, 18 werset mówi, a Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Widzimy? I wtedy co powiedział? Część swojej władzy przekazuje apostołom. Idźcie tedy na cały świat i zwiastujcie Ewangelię. Kto uwierzy, a ochrzczony, zanurzony zostanie, ten będzie zbawiony. Czyli przekazuje część władzy, którą ma. Ma władzę nad wszystkim, na niebie i na ziemi. I część tej władzy przekazuje ludziom, swoim ludziom, których wyćwiczył. Czy chcesz być takim człowiekiem, który da się wyćwiczyć Jezusowi Chrystusowi poprzez Jego Słowo, poprzez działanie Ducha Świętego, przez prorocze Słowo, przez Słowo z Księgi Biblii? Czy dasz się wyćwiczyć, czy dasz się przygotować tak, aby Bóg mógł część swojego autorytetu złożyć na ciebie? Abyś mógł wykonać w czasach ostatecznych Boże dzieło. Bo to jest niezwykle ważne, abyśmy wykonywali Boże dzieło. To jest niezwykle ważne, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że jesteśmy w Bożych rękach, pod Bożym niebem, na Bożej ziemi i wykonujemy Jego dzieła. Nie możesz siedzieć z założonymi rękami i mówić, wierzę, Panie, wierzę, wierzę, o całym sercem wierzę. A kiedy Bóg mówi, wykonaj konkretną jedną rzecz, to się okazuje, że nie jesteś w stanie. Ci ludzie, których Bóg powołał, apostołowie, prości rybacy, niektórzy z nich. Zobaczmy, ludzie, którzy trzęśli się i przed w Radą Najwyższą za nic w świecie nie chcieliby stawać, bo byli stremowani, no to prości ludzie. Później taki Piotr staje przed Radą Najwyższą i mówi, mężowie, pomyślcie, kogo bardziej mamy słuchać? Ludzi czy Boga? Ale my oświadczamy wam, będziemy słuchać tylko Boga. Co ci z Najwyższej Rady powiedzieli? Poznali, że to ludzie prości, ale że mają autorytet. Mają władzę. Dlatego tak się dziwili, kiedy oglądali dzieła Jezusa Chrystusa i za wszelką cenę chcieli wiedzieć, jaką mocą to czynisz. Kto ci dał tę moc? Widzimy? Ich interesowała ta władza. Ich interesowało to uzdrawianie. No bo przecież zdarzały się uzdrowienia w Izraelu. To nie była pierwsza rzecz. Przecież znamy tą sadzawkę, przy której kładziono ludzi i że anioł wstępował. Przecież oni znali. To były fakty, konkretne działania Boga. Ale zobaczyli, że w tym człowieku nie jest coś, co dzieje się o tak bezpośrednio z nieba, tylko w nim już jest ten autorytet. On już ma tą władzę. Mówi i się rzeczy dzieją. Widzą legiony demonów, jak wychodzą z człowieka i jak weszły w świnie, to całe stado runęło z urwiska do morza. A człowiek wolny, spokojny, siedzi i normalnie rozmawia. A mieszkał w grobach. Widzimy? Oni widzą autorytet. Widzą, dlatego tak się dziwią. Morze wzburzone, no cóż na wzburzone morze można zrobić? Tylko utonąć, poddać się. A oni patrzą, mówi. Mówi do burzy. Mówi do wody. A później jeszcze mówi do drzewa. I co? I wydawałoby się, martwe przedmioty wykonują jego dzieło. Diabeł wiedział, że on z kamieni może zrobić chleb. Diabeł to doskonale wiedział. Ale Jezus Chrystus nie postępował według swojej potrzeby, no takiej potrzeby związanej z życiem na ziemi. No jeść się chce. Diabeł widział, że Jezusowi Chrystusowi chce się jeść. To zrób z kamieni chleb. Widzimy? Ale czy to było wolą Bożą? Po czym poznajemy, że to nie była wola Boża? Bo Jezus Chrystus tego nie zrobił. Bo on nie wykonuje dzieł szatana, tylko wykonuje dzieło Ojca, który jest w niebie. Bóg Ojciec co innego powiedział, diabeł mówi co innego. I ty masz do wyboru, tak jak kiedyś Adam i Ewa. Zjedz. Bóg powiedział, nie jedz. A diabeł powiedział, zjedz. I co ludzie zrobili? Posłuchali diabła. Zrobili bezprawie. A gdyby posłuchali Boga i przestrzegali prawa, to wszystko by nie nastąpiło, co później nastąpiło. I ty masz wybór. Możesz kochać brata i siostrę w zborze, albo możesz nie kochać. Kto co mówi? Bóg mówi, nie kochaj, nie kochaj. Tak? Bóg mówi, nawet wrogów miłuj. Nie kochaj grzechu, ale grzeszników kochaj. Widzimy? Nauczmy się Bożych dróg. Nauczmy się Bożego działania. Nauczmy się Bożego prowadzenia, bo nasze wyobrażenie może być takie, o tak trzeba zrobić, tak trzeba zrobić, tak trzeba zrobić. W kościele trzeba tak zrobić i tak, bo to trzeba uporządkować, tamto trzeba uporządkować. Co trzeba zrobić w kościele? To, co powie Bóg. Bo to nie jest nasz Kościół, tylko Boży Kościół. To nie jest Kościół Bronowickiego. Tam napisane jest Kościół Chrystusowy. Czyli to nie jest Kościół Bronowickiego, tylko Kościół Chrystusa. Więc nie słuchajcie Bronowickiego, słuchajcie Chrystusa. A ja mam poznawać, co Chrystus mówi. I wy macie to poznawać. I razem mamy to wszystko wprowadzać w życie. To, co mówi Pan, to, co mówi Bóg. Dlatego czyńmy wolę Bożą, wykonujmy Jego dzieła, bo to jest naprawdę niezwykle ważne. Amen. Niech was Bóg prowadzi.